W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był luksus. Luksus, o ile się coś dostało w sklepie po staniu w kolejce 3 dni, kiedy po dobre towary się jeździło do Niemieckiej Republiki Demokratycznej czy do Czechosłowacji, a w naszej ojczyźnie za towar luksusowy uważano papier toaletowy, telefon był złotym gralem pośród innych wyjątkowo deficytowych towarów. Marzeniem ściętej głowy było posiadanie telefonu stacjonarnego we własnym domu. Dla przeważającej części obywateli posiadanie telefonu było dosłownie poza ich zasięgiem i częściej, aniżeli rzadziej, nieosiągalnym pobożnym życzeniem. Oczywiście, jeśli obywatel sobie życzył, mógł złożyć stosowne podanie do właściwego urzędu o przyznanie abonamentu telefonicznego, ale szanse na uzyskanie zgody były porównywalne do trafienia szóstki w totolotka. Po złożeniu podania najczęściej przychodziła decyzja odmowna, ponieważ nie istniały do tego możliwości techniczne. Przyjmijmy, że ktoś wreszcie doczekał się autentycznego telefonu w domu. To po pierwsze, definitywnie oznaczało to, że mieszkający tam mieli znajomości. Po drugie, stawali się najpopularniejszymi sąsiadami na osiedlu. Tylko samo posiadanie abonamentu i aparatu telefonicznego w domu nie było sukcesem. Dekada lat 80. bowiem pod kątem telekomunikacyjnej infrastruktury pozostawiała wiele do życzenia. Przy próbie nawiązania połączenia bardzo często słychać się dało komunikat o błędzie, nawet jeśli usiłowano nawiązać połączenie chociażby z mieszkańcem sąsiedniej dzielnicy. A to jeszcze nic. To, jak odbywało się łączenie rozmów, było fenomenalne. W ręcznej centrali telefonicznej pracownik siedzący przed łącznicą wtykał do gniazd odpowiednie wtyczki. Można było spróbować się połączyć z aparatu z domu, ale większość była zmuszona udać się na pocztę. Jeśli dzwoniliśmy z domu, to definitywnie nie wybieraliśmy bezpośrednio numeru osoby, do której chcieliśmy zadzwonić. Najpierw musieliśmy zadzwonić na centralę, po to, żeby zgłosić zapotrzebowanie na konkretne miasto i z jakim numerem chcielibyśmy rozmawiać. Oczywiście przy takim połączeniu trzeba było odczekać swoje, zanim się uzyskało odpowiedź. W tym czasie pracownik centrali usiłował skontaktować się z drugim pracownikiem wytypowanego miasta. Udane nawiązanie kontaktu między dwoma pracownikami oznaczało, że mogliśmy się dodzwonić tam, gdzie chcieliśmy. W tym przypadku oddzwaniał do nas pracownik z radosną nowiną, ale dosyć często się zdarzało, że pracownik oddzwaniał i nas informował, że połączenia nie uda się nawiązać. A powody były z błahych powodów. Występujące trzaski na linii nie dawały się po prostu usłyszeć, albo pogoda w tym województwie się zepsuła. Nie mając telefonu, na łód szczęścia było liczyć w drodze do poczty. Tam bezpośrednio rozmawiając z pracownikiem, ten kazał nam czekać i niejednokrotnie po pół godzinie dało się słyszeć krzyk: Radom, budka numer 2. Krzyk oznaczał, że trzeba udać się do odpowiedniej budki na poczcie, zamknąć za sobą drzwi i podnieść słuchawkę. Rozmowa była gotowa. To oczywiście przy założeniu, że osoba, do której dzwoniliśmy, miała w domu telefon. A że bardzo często nie miała telefonu, to sprawa się troszkę jeszcze bardziej komplikowała. Wówczas trzeba było dzień czy dwa wcześniej zamówić połączenie na konkretny dzień i godzinę. Rozmowy za granicę obowiązkowo trzeba było zamawiać na poczcie, stojąc w obowiązkowo długiej kolejce, z kilkudniowym wyprzedzeniem, i były bardzo kosztowne. Bardzo często obowiązywała zasada, że jeśli miało się życzenie, by zadzwonić do innego kraju, wówczas istniała szansa na taką rozmowę tylko raz w tygodniu, na przykład w czwartki. Oczywiście, jeśli byliśmy w gorącej wodzie kompanii i nie chcieliśmy długo czekać na rozmowę, należało zgłosić zapotrzebowanie na rozmowę pilną czy też błyskawiczną. Rzecz jasna, taka opcja już kosztowała jeszcze więcej, ale i tak nie było gwarancji, że czas oczekiwania na rozmowę się skróci. Aczkolwiek, jeśli się miało szczęście, wówczas rozmowa mogła się odbyć nawet tego samego dnia. W nagłych przypadkach można było jedynie trzymać kciuki. Czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do łatwych nie należały i każdy kombinował, jak umiał najlepiej. Aby sobie poradzić w nagłej potrzebie, zawsze można było próbować szczęścia przy skorzystaniu z telefonu w zakładzie pracy. Z danych wynika, że instytucje państwowe potrafiły niekiedy płacić za rozmowy telefoniczne kilkaset złotych, a niekiedy i milion. Władze były świadome problemu i uważały, że lekiem na całe komunikacyjne zło będą budki telefoniczne. I te rzeczywiście pojawiły się w coraz większych ilościach, ale nasz kraj pod kątem ich ilości był daleko za innymi. 1984 było ich ledwo ponad 22 tysiące. Przy czym i z nimi był wieczny kłopot. Złodzieje sobie budki do tego stopnia upodobali, że ginęło ich rocznie około 400 sztuk. Do tego były te z awariami, czy zwyczajnie zdewastowane, i to w żadnym wypadku przez chuliganów. Z racji, że budki delikatnie mówiąc pozostawiały wiele do życzenia, niezadowoleni obywatele walili w nie pięściami, by oddały połknięte monety za niezrealizowane połączenie. Stąd aparaty bardzo często naprawiano, a w przypadku kontaktu z wyjątkowo krewkimi użytkownikami trzeba było je w całości wymienić po całkowitej dewastacji. W krajobraz Polski Ludowej często i długo był widok rozwalonego automatu z kablami na wierzchu, bez słuchawki. Naród stracił dawno do nich cierpliwość. Bardzo często, zanim udało nam się złapać w rękę słuchawkę, trzeba było odstać swoje w kolejce. A jeśli już dostąpiliśmy tego zaszczytu, to aparat albo łykał monety, albo zwyczajnie nie realizował połączenia. Do tego bardzo często, jeśli już udało nam się nawiązać połączenie i prowadziliśmy rozmowę, bardzo często za plecami można było słyszeć komentarze typu: temu to się nie spieszy, ten to se pogada, albo: panie, kończ pan, bo inni też chcą pogadać. Automaty zaprojektowano, by przyjmowały bilon. Jednak na drodze do szczęścia stanęła wiecznie rosnąca inflacja. Ta wymusiła zmianę systemu. Pojawiły się specjalne żetony. Przy prowadzeniu dłuższej dyskusji po czasie w słuchawce dało się słyszeć głos informujący o konieczności wrzucenia kolejnej monety. A nasi rodacy radzili sobie jak tylko mogli. Zamiast oczekiwanych żetonów do automatów trafiały niewiele warte zagraniczne monety różnorodnego kształtu, blaszki czy nawet druciki. Jednak jednym z większych problemów automatów był fakt ich jednokierunkowości, czyli można było z aparatu zadzwonić do kogoś, ale już odebrać od kogoś się nie dało. Budki do tego do lat 70. działały wyłącznie lokalnie, a międzymiastowe czy międzynarodowe rozmowy trzeba było zamawiać na poczcie. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na numer telefonu, jak na porządny, deficytowy towar przystało, można było czekać nawet 10 lat. Skalę łatwo sobie wyobrazić, jeśli zdać sobie sprawę z tego, że w połowie lat 80. na 100 mieszkańców stolicy przypadało zaledwie 19 abonentów, czyli ponad 80% ludzi nie miało w domu telefonu. Jeśli by ludziom opowiedzieć w latach 80. o tym, że zupełnie niedługo, jeszcze za ich życia, każdy będzie miał telefon, każdy będzie mógł dzwonić bezpośrednio gdzie chce, kiedy chce, skąd chce, aparatem pozbawionym kabla, bez konieczności angażowania telefonistki, wszyscy masowo zaczęliby się stukać w czoło i mówić, że wariatów nie sieją, bo widać, że sami rosną. Są to czasy, które dobrze oddaje serial Alternatywy 4, gdzie uplasowany w szeregach partii sąsiad, jako jedyny w bloku, miał swój numer. Ale nawet taki partyjny nie mógł mieć pewności, że rozmowa się odbędzie bezproblemowo. Połączenia były najczęściej kiepskiej jakości, w pełni uzależnione od pogody. Padający deszcz powodował, że mokły kable i niejednokrotnie ten prosty fakt powodował, że podczas połączenia można było słyszeć rozmowę kogoś zupełnie obcego. Stąd też telefonistki z trwogą po kilku dniach deszczowej pogody w pełnym słońcu szły do pracy. Oznaczało to, że rozmowy będą lepszej jakości, a co za tym idzie, będą miały jeszcze więcej pracy. Oczywiście zawsze pozostawała opcja, że kable mogły aż zanadto rozgrzać się i wtedy też był problem. A jeśli na łączeniach puszczała izolacja, to kaplica. Można już tylko było liczyć na głuchy telefon. Ministerstwo Łączności miało pełną świadomość tego, że jest problem. W pierwszym półroczu 1983 ministerstwo chwaliło się, że 53 tysiące Polaków doczekało się swoich numerów. W pierwszym półroczu 1984 ministerstwo zachwalało, że liczba jeszcze wzrosła. Kolejnych 69 tysięcy Polaków się doczekało. Ale ministerstwo wiedziało, że zapotrzebowanie jest o wiele większe. W 1984 na swój numer czekało 1 300 000 obywateli. Nawet jeśli by utrzymali tempo 70 tysięcy numerów rocznie, to już zapisując się w 1984 roku, ostatni obywatel musiałby poczekać do 2002 roku. Aż ciśnie się na usta pytanie, to w jaki sposób ludzie się ze sobą komunikowali w PRL-u. Przekaz informacji musiał się odbywać osobiście. Innej opcji nie było. Stąd na porządku dziennym były niezapowiadane wizyty. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że dalej Czar PRL cieszy się wielkim powodzeniem. Ten odcinek, jak wam się podobał, to dajcie kciuki do góry i zostawcie komentarz. Jak się wam nie podobało, to nie wiem po co w ogóle oglądaliście, więc dajcie kciuka w dół. A jak średnio wam się podobało, to wymyślcie, jak dać kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli niekoniecznie przy okazji następnego filmu serii Czar PRL, chociaż kto to wie, może i tak. W każdym razie widzimy się przy następnej okazji, może każdy z was się uśmiechnie. Zawsze to pozytywne. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam. We'll be right back.